mogę mówić normalnie. Ale drodzy panu, skoro jest ten wspaniały przywilej, że możemy się jeszcze zastanawiać nad Słowem Bożym, to może zmieńmy sobie trochę tematykę rozważań. Ale nie myślcie, że nie będzie to znowu z Pisma Świętego. Bo myślę, że nie ma innej skarbnicy, z której można czerpać tak przeogromną wiedzę, z której tyle poznania, tyle nauki. I praktyka pokazuje, że gdybyśmy nawet czytali te same słowa kilkakrotnie i zastanawiali się nad nimi, to o ile się będziemy zastanawiali nad danymi słowami, być może w tym samym gronie, to będą podobne myśli. Ale jeżeli jakaś nowa osoba dochodzi do naszych rozważań i te same słowa czytamy, to okazuje się, że zawsze coś z nich nowego się znajdzie. Chociażby jakaś myśl, ktoś coś zauważy, ktoś coś podpowie i okazuje się, że na każdą rzecz można patrzeć w różny sposób. I dlatego ta księga, którą niektórym wydaje się, że można ją przeczytać i już się umie na pamięć, to wcale tak nie jest. Bo może przeczytać to się uda, ale zrozumieć, ale przebadać wszystko, to jest to niemożliwe i każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, że życia nam braknie, aby całe Pismo Święte zostało przebadane. To jest fizyczną niemożliwością. Chciałem obecnie, abyśmy wspólnie przy łasce Pana zastanowili się nad pewną przypowieścią. Pewną przypowieścią naszego Pana. Jak braterstwo doskonale zdają sobie sprawę i wiedzą, pamiętają wersety, że Pan Jezus miał taki ciekawy sposób przekazywania czegoś, co chciał przekazać. Bardzo często coś koło Niego było i On się posłużył tym obrazem, aby coś powiedzieć. Lilie polne, ptaszki, które nie sieją ani nie niożą. Pan Jezus bardzo często coś powiedział, bo zauważył jakieś zjawisko społeczne i coś z tego chciał wyciągnąć. I chciałbym, abyśmy w chwili obecnej zastanowili się nad taką dosyć ciekawą przypowieścią, przypowieścią o bogaczu i Łazarzu. Powiecie, tyle razy to słyszeliśmy. Być może. Być może. W naszym życiu słyszymy nieraz wiele różnych rzeczy i dlatego, jeżeli was znudzę, to przepraszam, ale jeżeli coś znajdziemy ciekawego, to myślę, że będzie dla nas obopólna korzyść. Założyłem na początku, że jest to przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Podstawę naszych rozważań czerpiemy z Ewangelii według świętego Łukasza, 16 rozdziału, wersety 19 do 31. To jest całość przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Czasu nie mamy zbyt dużo, więc nie będziemy czytać tych słów. Zresztą myślę, nie potrzeba ich czytać, bo wszyscy dokładnie wiedzą, o co tu chodzi. Kto jest tymi głównymi postaciami występującymi w tym fragmencie myślowym, które Pan Jezus przekazał. Pozostaje problem. Założyłem, że jest to przypowieść. No więc trzeba to udowodnić. Nie sztuka powiedzieć, jest to przypowieść. A może jest to opis literalnego wydarzenia? No, niektórzy w ten sposób odbierają to, że jest to opis literalnego wydarzenia, a więc jest piekło, jest ogień, są męki. No, wszystko pasuje. Brakuje tylko jeszcze duszy nieśmiertelną, która tu akurat nie występuje, ale cóż jest na przeszkodzie, żeby tego dopasować? A więc dopasowano, stworzono i wszystko pasuje. My próbujemy uzasadnić, że jest to przypowieść, a nie opis literalnego wydarzenia. Przypominamy, jakie postacie tam występują. Występuje bogacz, występuje Łazarz i Abraham w postaci łona Abrahama, czyli jako miejsce synonim pewnego specyficznego miejsca. Przypomnijmy kilka faktów, które by uzasadniły, że jest to przypowieść, a nie opis literalnego wydarzenia. Bogacz był tylko dlatego potępiony, że był bogaty, pierwsze, ubierał się w purpurę i w bisiur, ale czy pisze chociaż jedno słowo, że był złym człowiekiem? Nic takiego nie mamy tutaj zapisane. Mamy stwierdzony tylko fakt, że był bogaty, że miał się w co ładnego, dobrego, drogiego ubrać miał co zjeść, ucztował, no bo go stać na to było, ale że był zły? Zaraz, bracie. Ale druga postać, Łazarz, no nam się bardzo często od razu kojarzy z tym spichlerzem, z tym innym bogatym, który mówi: rozwalmy to, bo za mało mam i trzeba rozszerzyć. Ale to jest inna przypowieść. Tam złego, tam z niego nic nie wróżyło. Tutaj raczej jest pozycja taka neutralna. Dlaczego? Zderzamy tą postać, przepraszam, tę postać, krótką jej charakterystykę, z drugą postacią, jaka występuje w tej przypowieści. Drugą postacią jest Łazarz. No do dzisiaj nawet imię Łazarz to nam się kojarzy z takim biednym, pokrzywdzonym przez los, schorowanym, łachmany. Zawsze nam się to kojarzy z jakimś symbolem żebraka, biedaka, bardzo człowieka pokrzywdzonego przez los. Ale w przypadku bogacza nie mamy wspomniane nazwy imienia. Zgadza się? Nie ma. W przypadku Łazarza mamy stwierdzone, że tylko dlatego był przeniesiony na łono Abrahama, że był biedny, chory, owrzodziały, głodny i chciał jeść okruchy ze stołu bogacza. No, tego pana bogacza. Ale czy pisze, że był dobrym? Nie pisze. Tak jak w przypadku bogacza nie pisze, że był złym, tak w przypadku Łazarza nie pisze, że był dobrym. Jeżeli miałby być to opis literalnego wydarzenia, to pewna konsekwencja. Za dobre czyny nagradzać, za złe karać. Czy to, że ktoś jest chory, głodny, owrzodziały, to jest jego dobry uczynek? To jest, ma być zasługa na wieczną szczęśliwość? Nie bardzo to pasuje. Czy w przypadku tego bogacza, u którego wszakże miał pożywienie i ten Łazarz znajdował, czy to świadczyłoby, że od razu ma być potępiony? Też nie bardzo pasuje, żeby to przesłać jako literalny opis wydarzenia. Następna charakterystyczna rzecz tej przypowieści wzięta. Łono Abrahama. No, literalne łono Abrahama, ile może pomieścić osób? Łono. No ile można? Dzieci można wziąć troje na kolana, na łono. Troje. No tych dorosłych, przecież Łazarz był dorosłym człowiekiem. Ile mogłoby się pomieścić na łonie? No dwóch. No, a już to trudno. I jeszcze na dodatek miałyby się same takie osoby, no bardzo mizerne, o, szukałem określenia, dziękuję bracie, mizerne fizycznie i pokrzywdzone przez los. Więc również to nie pasuje. Następny fakt. Istnieje piekło. Jak opis literalnego wydarzenia, to istnieje piekło, ogień i męki. Jest? Kogo należy męczyć? Po śmierci. Bo tutaj wyraźnie przypowieść nam mówi, że takim momentem przejściowym jest śmierć. Umarł i ten, i tamten. A więc co się dzieje po śmierci? Dalej żyje? Jak umarł, to jak? No więc czegoś brakuje, pewna konsekwencja, więc trzeba by było duszę niepowtarzalną stworzyć i albo ją uznajemy, że takowa istnieje i wtedy mamy opis literalnego wydarzenia, albo nie zgadzamy się z tym, bo jest to wierutne kłamstwo i podstęp szatana, idący w konsekwencji za tym żadnym sposobem, śmiercią nie pomrzecie. No bo jak możecie umrzeć, skoro zamienicie się i wasza dusza będzie wędrowała gdzieś, a Pan Bóg jest taki biedny, że człowieka, którego stworzył, nie może uśmiercić. No bo dał mu duszę nieśmiertelną i teraz nie może się z tym człowieczkiem poradzić. Musi stworzyć piekło, musi stworzyć niebo, a jak coś po drodze, no to jeszcze czyściec. I żeby z czasem ten człowieczek mógł się dostać, nie, przepraszam, nie człowieczek, dusza nieśmiertelna mogłaby się dostać do nieba. Wybaczcie tą ironię, ale jest to niestety jawny przykład, jak szatan zaślepia umysły człowieka, bardzo konsekwentnie działając. Skoro powiedział, że żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, bo ja wam dam sposób na to, aby się nigdy nie umarł. Ale jest to po prostu bzdura. Jest to niestety następne kłamstwo szatana. Gdy podsumujemy te fakty i dołożymy do tego dwa wersety Pisma Świętego, Ewangelia Świętego Marka, 4 rozdział, 33 do 34 wersetu, który mówi: i przez wiele takich podobieństw mówił do nich słowo, tak jako słuchać mogli. Tutaj słyszeliśmy, jak brat powiedział, że miałbym wam więcej jeszcze. To mówię, ale teraz dziś nie możecie. Tutaj nam mówi, tak jako słuchać mogli. Czyli Panie wymówił to, co byli w stanie przetrawić swoim umysłem i zrozumieć. Mówił do nich słowo, a bez podobieństwa nie mówił do nich. Jeżeli nie mówił do nich, to należy ten opis traktować jako przypowieść, jako podobieństwo. Tu akurat słowo jest użyte, podobieństwo. Ale coś konsekwentnie za tym idzie. Jeżeli to przypowieść, to należy ją rozumieć symbolicznie, nie literalnie. A więc nie postacie literalnie, a więc nie ten ogień i te męki i to piekło literalnie, tylko symbolicznie. Przypowieść jest taką charakterystyczną sposobem przekazu wiedzy przez Pana, że nie da się powiedzieć, tyle będziemy rozumieli literalnie, a tyle symbolicznie. Jeżeli przypowieść, to od początku do końca symbolika. Albo przyjmujemy opis literalnego, jeszcze jest to opis literalny i wtedy konsekwentnie wszystko. Ci, którzy próbują naciągać różne strony, to mówią tak, troszkę tak, a troszkę tak. Jest to brak konsekwencji, bo wtedy to do niczego nie prowadzi. Wtedy możemy wyciągnąć różne ciekawe, w cudzysłowie, historie, wnioski, które nam nic konsekwentnie nie dadzą. Jeżeli symbolicznie, to apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, a 13 wersecie podpowiada nam sposób traktowania, że do duchowych rzeczy duchowne stosują. Jeżeli przyjmujemy to jako przypowieść. Następne potwierdzenie to znowu słowa o Panu Jezusie mówiące, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 34 do 35, to wszystko mówił Jezus w podobieństwa. To nam by dawało pewną podstawę, myślę, że logiczną, przemawiającą do naszego umysłu, że traktujemy to i założenie takie czynimy, że jest to przypowieść. Gdy więc zgadzamy się z tym, że jest to przypowieść, to okaże się nam w trakcie naszych wspólnych rozważań, że ono bardzo pięknie zgadza się ze Słowem Bożym. Że wcale nie ma tych męk, nie ma tego piekła i nie ma domniemanej duszy, którą by należało w ten sposób męczyć, tylko że jest to ciekawy opis historii i losów dwóch narodów. Narodu izraelskiego i pogan. Na razie rzucamy ogólne hasło. Naród izraelski i poganie. Kogo znajdujemy gdzie? W tym bogatym człowieku, którego wspomniałem na początku, że nie jest wspomniane, że on był złym człowiekiem. Nie mamy tego wyraźnie wspomniane. Mamy tylko stwierdzony fakt jego posiadania, ubioru i jedzenia. Ale nie ma stwierdzonego faktu jego złego prowadzenia się. Ta podobnie jak nie ma faktów dobrego prowadzenia się Łazarza. Ale tam jest imię. Tutaj nawet nie ma imienia. I w tym bogatym człowieku spróbujemy sobie przypomnieć losy narodu izraelskiego, zaś w Łazarzu znajdziemy niektórych z klasy pogan. Dlaczego niektórych? Bo zaraz nam to wyjdzie w trakcie rozważań, że to nie można powiedzieć ogólnie wszystkich pogan. Nie, nie, bo tam jest pewna łączność, że ten Łazarz gdzieś był, on coś chciał, on czegoś potrzebował, a nie można w tym znaleźć wszystkich, że oni wszyscy czegoś chcą, czegoś szukają. Dlatego więc przystąpmy pokrótce do analizy tej przypowieści. 16 rozdział mamy pod rozwagą, 19 werset, pierwszy werset tej przypowieści. Mamy stwierdzenie, że był pewien człowiek bogaty. Założenie uczyniliśmy, że jest to naród izraelski. Jeżeli tak, to o tym człowieku jest wspomniane. Po pierwsze, obłóczył się w szkarłat. Innymi słowy, purpura. Co to znaczy purpura, szkarłat? Czego to jest symbol? Symbol królewskości, władzy królewskiej. Jeżeli jeszcze sobie przypomnimy, że to nie jest tylko, że idziemy do sklepu i kupujemy czerwony kolor materiału, bo nam się taki podoba i nie mamy problemu z wyborem koloru, tylko że w tamtejszym czasie, aby ta tkanina była i tylko była dostępna dla króla, wiązało się to z kosztami. Wtedy w naturalny sposób barwiono tą tkaninę. Potrzeba było ogromnej ilości pewnego gatunku ślimaka, który wydzielał ten barwnik czerwony I trzeba było mnóstwo tego mieć, a więc mnóstwo pieniędzy na to posiadać, a więc tylko król mógł sobie na to pozwolić. Dla biedaka było to poza jego sferą możliwości. A więc byli królestwem. Jakim królestwem? Boskim, teokratycznym. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, 6 wersecie czytamy: wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. W innym miejscu jest wspomniane: tylko was wybrał ze wszystkich rodzajów tej ziemi. Pierwsze stwierdzenie: purpura. Obłóczył się skarłat. Chociaż możemy powiedzieć, że za czasów Cedekiasza została odjęta tak jakby ta korona, ta purpura. Proroctwo Ezechiela mówi w 21 rozdziale, 30 do 32 wersetu: a ty nieczysty, niezbożniku, księciu Izraelski, rzuć tę koronę, rzuć tę czapkę, bo już takowa nie będzie. Ale co tam jest wspomniane dalej? Aż przyjdzie ten, który ma do niej prawo. Czyli jest moment czasowego odjęcia, ale i nadzieja, że w pewnym określonym, ściśle określonym czasie z powrotem ta królewskość wróci do nich. To jest podobnie jak ten obraz z tym korzeniem, i który pasuje, że to po pewnym czasie wróci z powrotem do tego, który do niej miał prawo. Muszą pewne okoliczności zaistnieć. Obietnica, że będzie to Mesjasz z rodu Dawida, nie z innego rodu, ale z rodu Dawida, wyjdzie różnia z dnia Isaiego, a z korzenia jego bratorska wyrośnie. Wynika z tego, że Żydzi nadal posiadają purpurę jako wyłączność, chociaż na pewien czas ona została od nich odjęta za czasów, pamiętamy, Cedekiasza. W co ubierał się dalej ten bogaty człowiek? Jako drugi symbol jego ubioru mamy w bisiur się ubierał. Co to jest bisiur? O ile tamto kojarzymy sobie jako wierzchnią ciężką szatę, grubą, bo nasz płaszcz by się nam nadawał do tego, i to najczęściej ta purpura była też jako płaszcz wierzchni używany królewski. O tyle bisiur jest to cienka, kosztowna tkanina. Symbol usprawiedliwienia, czystości i sprawiedliwości. Ale jako pod spodem się znajdująca. Kolor biały. W jakim sensie posiadali czystość i sprawiedliwość? Możemy powiedzieć, że sposobem na osiągnięcie przez Żydów czystości i sprawiedliwości były dwie rzeczy. Pierwsze, przymierze zakonu. Tylko oni posiadali przymierze zawarte przy górze Synaj. I po drugie, był taki specyficzny okres czasu jak ofiary dnia, wielkiego dnia pojednania, które były specyficznym okresem, kiedy ten naród był usprawiedliwiany na przyszły rok. To bardzo ważne, nie za przeszłe grzechy, tylko na przyszły rok usprawiedliwiony, albo Pan mógł z nimi mieć przyłączność i mogli być czystymi w oczach Bożych. Gdy ktoś z tych wszystkich totalnie jako naród usprawiedliwionych na przyszły rok dopuścił się czegoś, czyli tak jakby wyłamał się spod ofiar dnia pojednanej ważności, to musiał indywidualne ofiary sprawować przez kapłana był za jego już własne, osobiste występki. Ale całościowo, globalnie jako naród, na mocy ofiar dnia pojednania byli pojednani z Bogiem na cały przyszły rok do przodu. Trzeci fakt. Używał hojnie. No tak jak na przykład my dzisiaj, prawda? Braterstwo nam taką bogatą przystań zgotowali, że my możemy powiedzieć, że też używamy hojnie. I czy mamy za to być potępieni? Skoro braterstwo nam to z serca uczynili. Ale to jest taka tylko dygresja. Wracajmy do tego bogatego człowieka, który używał hojnie. W jakim sensie naród izraelski używał hojnie? Możemy powiedzieć, że on otrzymywał od Boga szczególne łaski. Wszyscy się z tym zgodzimy, że ucztował na obietnicach Słowa Bożego. Tylko im były zwierzone obietnice Boże. Do pewnego czasu wszystkie obietnice należały się Żydom. Żadna nie odnosiła się do pogan. Z wyjątkiem może jednej, ale pewno pośrednio działającej, że w nasieniu Abrahama będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi. Ale najpierw było nasienie Abrahama, a potem w tym nasieniu będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi, ale bez tego nasienia Abrahama nie ma błogosławieństwa. Na każdy dzień używał, czyli praktycznie miał to na co dzień. List do Rzymian 3:2, czy cytowane już wcześniej, i zwierzone były wyroki Boże. 9 rozdział listu do Rzymian 4, i służba Boża, i obietnice dowodzą nam o tej sytuacji. Możemy więc powiedzieć, że taka była do pewnego czasu sytuacja narodu żydowskiego. Zostawiamy tą postać na chwilę. Z bogatym na razie zostawiamy go, jeszcze żyje, jeszcze ma się dobrze. Wszystko jest dla niego pomyślne. 20 werset opisuje nam drugą postać współcześnie istniejącą. Był też niektóry żebrak imieniem Łazarz. Próbujemy znaleźć tutaj pobożnych pogan, którzy jednakże byli odrzuceni od łaski Bożej. To jest bardzo ważne, co teraz powiedziałem. Pobożni poganie, ale jednak odrzuceni od łaski Bożej. Dlaczego? Bo stan opisywany przez jako stan Łazarza do tego nas upoważnia. Pierwszy fakt: obrzodziały, wrzód, choroba, bardzo często trąd się nam kojarzy z tymi wrzodami, to grzech, to coś, upadek w grzechach, wieczne potępienie, brak możliwości usprawiedliwienia, to ten stan, w jakim znajdują się poganie. Bo tylko obietnica jest dla Żydów, bo tylko ten bogacz ma pożywienie, ma wszystko, co ma, a ten biedak jest skazany na ten pobyt w takim stanie, w jakim się znajduje. 21 werset nam mówi, że pragnąc być nasycony z odrobin, jakie padały ze stołu bogaczowego. Gdybyśmy zrobili założenie, że chodzi tu o wszystkich pogan, to nie pasowałoby to do tego stwierdzenia: pragnąć być nasycony z odrobin, jakie padały ze stołu bogaczowego. Jeżeli powiedzieliśmy sobie, że ten pokan, to było wszystko te szczególne łaski, to tego Łazarza pragnieniem było być nasycony nieco z tych odrobin. Najlepiej do nas przemawiają przykłady. A więc bierzemy przykłady z Nowego Testamentu. Pierwszy przykład. Ewangelia według świętego Łukasza, 7 rozdział, 1-10 wersetu. Mamy historię setnika. Dobrze pamiętamy tą historię. Bardzo ciekawą historię za życia Pana Jezusa. O tyle ciekawą jeszcze specyficznie historię, że Żydzi dają poganinowi dobre świadectwo. To jest rzeczą absurdalną. Żydzi, zaborcy, przedstawicielu najeźdźcy, żeby wydać dobrą opinię. To jest coś absurdalne, a jednak Żydzi w tym fragmencie Pisma Świętego mówią: godzien jest, abyś mu to uczynił, albowiem miłuje nasz naród i nam bożnicę zbudował. Tak, pozostaje faktem. Godzien jest ten setnik, abyś mu to uczynił. Chodzi o uzdrowienie sługi setnika. Dlaczego? Bo miłuje nasz naród, pierwsze stwierdzenie, i on nam bożnicę zbudował. Tak jak powiedziałem, no dziwny poganin. Budować bóżnicę Żydom? Ale coś się za tym kryje. Czyli on wie, że wszystko należy się Żydom. To tak, jak się mówi nieraz, że jak nie ma innego sposobu, to trzeba się gdzieś przypochlebić. Tak? Tak, żeby zyskać jakieś łaski. No jak można było zyskać łaski w oczach Żydów? No na przykład bóżnicę im zbudować. Na przykład okazać im, że w ten sposób się miłuje ten naród. Ja wiem, parafrazujmy to określenie, że mi się nie należy, ale ja widzę, że tylko wam się dobrze w oczach Bożych może powodzić, bo to do was należy, a więc ja staram się zyskać, zaskarbić łaski tego narodu. I to się mu udało, bo w momencie krytycznym, kiedy jego sługa zachorował, to oni wydali o nim dobre świadectwo. Ten setnik jest również przykładem ogromnej wiary. I to też nie pozostaje bez znaczenia, bo pamiętamy takie wydarzenie, że ten setnik mówi: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł. I mówi coś ciekawego: ale wiesz, ja jestem dowódcą, mam swoich żołnierzy. Mówię: ty idź tam, ty zrób to, i on idzie. I ty wystarczy, że powiesz, i będzie uzdrowiony sługa mój. Czy te słowa są takimi zwykłymi słowami? To przykład ogromnej wiary, który zadziwił samego Pana Jezusa, bo Pan Jezus odwrócił się i powiedział: ani w Izraelu takiej wiary nie znalazł. To znaczy, Pan Jezus zadziwił się nad wiarą. Teraz, czy to przyniosło od razu setnikowi specjalny stan? Nie, on dalej był chorym w grzechach, bo dalej był cudzoziemcem, był poganinem, ale te odrobiny, które padły ze stołu, to jemu się też dostały, bo Pan Jezus powiedział: nie jestem posłany jak tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego, ale nie do pogan. Pan Jezus sam powiedział: na drogę Samarytan nie zachodźcie, ale idźcie tylko do owiec. Więc sytuacja była jednoznaczna. Jest to przykład setnika. Być może, powtarzam, być może historia opisana w Dziejach Apostolskich, przerzucam sobie, zostawiam na chwilę przykład drugi z Ewangelii, ale bierzemy przykład z Ewangelii Apostolskiej, 10 rozdział 1-3, kiedy znajdujemy znowu setnika, tyle że w tym przypadku mamy wspomniane jego imię, że jest to Korneliusz. I nie ma tu jednoznaczności. Niektórzy bibliści twierdzą, że to jest ta sama postać, a inni twierdzą, że nie. I nie ma w zasadzie dowodu. Pewne przesłanki może by skłaniały, że to sama postać. Być może, ale nie ma na to jednoznacznego dowodu. Fakt pozostaje faktem, że znowu jest setnik, Korneliusz, czego nie mamy imienia tam wspomnianego, i mamy o nim powiedziane, że służył Bogu na każdy dzień. Czynił jałmużny ludowi, modlił się, ale żadna z jego modlitw nie mogła przyjść przed oblicze Boga do pewnego okresu czasu. Aż łaska przeszła do Boga. Taki jest stan tego, który chce te okruchy, ale ich nie może sumarycznie dostać, albo dostaje w sporadycznych wypadkach, tak jak uzdrowienie sługi setnika, tak jak i trzeci przykład, jaki znajdujemy w Nowym Testamencie, tym razem wracamy do Ewangelii według świętego Mateusza, 15 rozdział, 22-28 wersetu. I znajdujemy przykład innego poganina, a konkretnie poganki, niewiasta Fenicjanka. Też ciekawe. Ona wyszedł z granic, woła za Panem i prosi o uzdrowienie chorej córki. I co ciekawe, Pan Jezus posługuje się tym porównaniem psów i tych odrobin, które padają ze stołu. Pan Jezus wprost mówi, że niedobrze jest brać chleb dziecinny, a miotać szczeniętom. Ona nie obraża się o to. Ona wręcz się z tym zgadza i mówi: tak, Panie, wszakże i szczenięta jadą okruchy, które spadają ze stołu panów. Czyli ona utożsamia się z tym szczenięciem, które chce zaczerpnąć te okruchy, które tam gdzieś padną, bo z panu zbędzie albo już nie będzie do tego przywiązywał uwagi. To jest typowy przykład znowu na Łazarza, który chce nieco skorzystać ze stołu bogacza. Tak mamy więc wspomniane trzy przykłady, które mówią nam o sytuacji pewnych pobożnych pogan. Nie całości pogan, ale pewnych przykładów pobożnych pogan, którzy zdają sobie sprawę, że całość błogosławieństwa jest w narodzie żydowskim, a oni chcą chociaż trochę, w różny sposób posługując się różnymi wybiegami, coś niecoś z tego skorzystać. I tu jest taka ciekawe sformułowanie. Żydzi, będąc figuralnie oczyszczonymi, szczycili się, że są czystymi. Zaś w pogardzie mieli wszystkich, którzy nie byli Żydami. A już szczególnie pogardzali Samarytanami. Nie bez myśli, nie bez kozery Pan Jezus powiedział tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, aby udowodnić, my byśmy to powiedzieli, tylko utrzeć nosa tym zadziornym Żydom, którzy zawsze mieli się za bardzo wysokich na mocy to, co im przysługiwało, ale nie mieli tego, co powinno być miłością, bo i nie potrzebowali według ich zrozumienia, i zawsze wszystkich uważali za gorszych, za podludzi. Taka była sytuacja pogan do pewnego okresu czasu. 16 ten rozdział, a 22 werset mówi, że umarł żebrak. I też jest wspomniane, że umarł bogacz. Mamy dwa przypadki i sytuacja zaczyna się zmieniać. W jednym przypadku śmierć jest zmianą i w drugim przypadku śmierć jest zmiana. Umarł żebrak. Co możemy w ten sposób rozumieć? że jest to chrzest, śmierć Chrystusa. Aby to mogło nastąpić, Pan Jezus musiał zło przyjść, zdecydowanie dokończyć swoje ofiary, umrzeć, zwyciężyć, aby chrzest, śmierć Chrystusa dawał coś poganom. Nie byłby sens, nie byłaby wartość chrztu w śmierć Chrystusa tego, który by nie został zbudzony z martwych. Bo dowodziłoby to, że Pan Jezus żył, cierpiał, umarł, ale nie zasłużył sobie na zbudzenie, skoro pozostał w grobie. Zmartwychwstanie dowodziło wystarczalności ofiary okupowej Chrystusa. Umarł żebrak. Możemy to sobie zobrazować jako to, że klasa pogan przestała być uważana w oczach Bożych jako wstrętną, pełną grzechów i wielu z pogan weszło w przymierze z Chrystusem, aby umrzeć Chrystusem. List do Efezjan, 2 rozdział, 12 do 13 wersetu. Mamy wspomniane o nim, że umarł żebrak i przez aniołów został przeniesiony na łono Abrahama. Zauważmy, nie sam się przeniósł, ale został przez aniołów przeniesiony na łono Abrahama. Z kim nam się kojarzy anioł? Z posłannikiem, z jakimś wysłannikiem, postacią, która ma spełnić pewną określoną funkcję, misję. O, tak by to można nazwać. Ta misja ma być przez tą osobę spełniona. Takimi posłannikami w tamtejszym okresie czasu byli apostołowie i wszyscy inni, którzy współcześnie z nimi działali, albo po nich też zaczęli działać. Na łono Abrahama. Łono Abrahama jest miejscem łaski Bożej. Abraham jest typem na Jehowę, na Pana Boga, stąd też miejsce to jest miejscem szczególnej łaski Bożej. W jaki sposób to się mogło dokonać? No, znowu przykład. Wracamy do Korneliusza, tego setnika z Dziejów Apostolskich. Popatrzmy, w jaki sposób Korneliusz, setnik, został przeniesiony na łono Abrahama. Kto był dla niego tym aniołem przenoszącym go na łono Abrahama? Apostoł Święty Piotr. Ale ile trzeba było, jak tu wspominał apostoła, ile trzeba było, żeby tego twardego Żyda, twardo przeświadczonego, że tamto jest czyste, tamto nieczyste, to w jego oczach było jednoznaczne polecenie: bierz, rzeź i jedz. Jakim sposobem? Żadną miarą? Panie, kiedy to nie wolno? Trzeba było to 3 razy zrobić i nie wiadomo było do końca, kto nie wiedział, o co tu jeszcze chodzi, jak wołają go z dołu i ma iść z nimi. Pan Bóg w wspaniały sposób przygotował tego człowieka do misji, którą miał spełnić jako posłannika przenoszącego Korneliusza na łono Abrahama. Schodzi na dół, idzie z tymi ludźmi, po drodze mu opowiadają wszystko, co jest, po co są, po co go wciągają, w jaki sposób, jakie wydarzenie, jakie umiał widzenie, wszystko po kolei. Przychodzą do domu Korneliusza. Korneliusz wybiega, pada mu do nóg. Święty Piotr go dźwiga, mówi: ja też jestem człowiekiem. I zaczynają opowiadać i jeszcze to nie, z niego nie dociera. Aż dopiero moment czego? Jest takim przełomowym momentem. Zesłanie Ducha Świętego. Ten chrzest Ducha Świętego, który zobaczył, dopiero przekonał Piotra, że to jest, coś się stało. Jego przekonał. A, Piotr jest zabezpieczony, bierze ze sobą innych braci, bo gdyby poszedł sam do tak nietypowej misji, to tak jak później wrócił z powrotem i powiedzieli mu od razu: co ty zrobiłeś? Poszedłeś do nieobrzezańców, jadłeś z nimi, piłeś, splugawiłeś się. Dopiero od słowa do słowa zaczyna im objaśniać po kolei, jak to było. No to zrozumieli, że teraz faktycznie Bóg nie ma względu na osoby, że widocznie coś się zmieniło. Ale zmieniło się w momencie, kiedy łaska przeszła do pogan. Jeszcze przez ten okres czasu nie była dla pogan. Była tylko dla Żydów. Nawet cytowaliśmy wcześniej słowa, że Pan Jezus sam upominał uczniów: na drogę pogan nie zachodźcie. Dopiero potem wspomniane są aktualne słowa: teraz obracamy się do pogan. Bo jeżeli Żydzi nie chcą słuchać, nie są godni, wręcz przeciwnie, wznieśli prześladowanie pierwotnych chrześcijan, braci, to wtedy można było dopiero prowadzić inaczej. I co się stało? Naturalne dzieci Abrahama przestały na chwilę nimi być, a te przyrodzone, szczepione, znowu oliwa, szczepienie, pień ten sam, ale inna różdżka, nie mamy czasu na łączenie tego wszystkiego razem. Te inne, nie przyrodzenia, ale te obce, wszczepione, stały się dziećmi, bo tamci tym pogardzili. Ci wyrzutkowie, poganie, zostali dopuszczeni do tego specjalnego działu miejsca łaski Bożej. Będą wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. W jaki sposób mogło się to stać? Tym momentem jest moment śmierci, przemiany. Mówiliśmy chrzest, śmierć Chrystusa. Ale współcześnie jest wspomniane Pismo Święte, umarł też i bogacz. Jak to można nazwać? Naród żydowski, odrzuciwszy Mesjasza, umarł jako naród. Ściągnęli na siebie dodatkowe przekleństwo, mówiąc, wołając krew Jego na nas i na nasze dziadki. Odrzuciwszy, umarł, ba, więcej, stracił narodową egzystencję, został rozproszony pomiędzy wszystkimi narodami i do dzisiaj ten stan rozproszenia, możemy powiedzieć, że totalnie trwa. To, co zostało zebrane w narodzie w tej chwili izraelskim, to jest znikoma cząstka tego, co jeszcze wszędzie się znajduje i które nie chce wracać, bo takie czy inne warunki. Ale to jest znowu następny obraz, czy jest łaska, czy nie ma łaski, ile tej łaski jest. To jest następna historia do następnych, być może, rozważań. Mamy wspomniane w 23 wersecie, że będąc w piekle, no, aż pasuje niektóre, prawda? Będąc w piekle, czyli co to jest to piekło? Pamiętamy, nie litera, a więc Hades, unicestwienie, śmierć narodowa. Będąc w piekle, ale nie miejsce wiecznego pobytu i nie miejsce męk literalnych dla duszy, bo to wykluczyliśmy sobie od razu z założenia. Podniósł swe oczy, mamy wspomniane, czyli że Żydzi od czasu odrzucenia z pewnością wielokrotnie zastanawiali się, dlaczego się to stało, dlaczego tyle cierpień, tyle całego, nazywamy to teraz współcześnie Holokaustu, dlaczego to wszystko na nich przyszło. Część z nich straciła wiarę w Boga. To przykłady historycy dowodzą, że tak się stało. Część próbowała przejść na inne religie, ale zdecydowana większość pozostała wierna. Ilu z nich dopatrzyło się w związku z Mesjaszem? Praktyka pokazuje, że niewielu jest tak zwanych Żydów mesjańskich. To jeszcze są nieliczne objawy w stosunku do całego narodu. I tak jak mówimy, nieraz posługują się pewnym porównaniem, że jedna jaskółka nie czyni wiosny, to ta ilość mesjańskich Żydów nie stanowi jeszcze dowodu, że oni są już, ujrzą kogo przewodzą. Nie, to w ogóle nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Ba, większość z nich jeszcze jest prawdziwymi niedowiarkami. Ufają w swój oręż, swoją siłę militarną, swój przemysł. W to, co oni jako ludzie i głowa do interesu potrafią zrobić. Gdy był w mękach, wszyscy zdajemy sobie sprawę, o co, jakie męki tu chodzi. Od czasu 70 roku naszej ery, kiedy została Jerozolima zrównana ziemią rozpędzenia narodu izraelskiego, to przebywali w całkowitych mękach aż do roku 48, kiedy powstaje państwo Izrael, w bólach nie wcale łatwo, ale powstaje państwo Izrael i daje szansa powrotu do ziemi ojców, kiedy mogą znowu żyć w tym narodzie, ale ten werset 23 nam mówi, że ujrzał Abrahama z daleka. To również jest bardzo ważne. Czyli Pan Bóg już nie jest dla nich tak bliskim i tak serdecznym, jak był dawniej. Tego Pana Boga, czyli to miejsce szczególnej łaski, już mają daleko. Chociaż są jeszcze miłymi ze względu na ich ojców, ale nie są tak bardzo. Dlaczego? Bo jeszcze nie weszła zupełność pogan, bo jeszcze czas ich odrzucenia jest równoznaczny z końcem łaski dla pogan. A szczęśliwość dla pogan jest do momentu, aż znowu łaska wróci do Izraela. Ten 24 werset, następny tej przypowieści, mówi o pewnej prośbie tego bogacza. Poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca w wodzie, bo straszne męki cierpią w tym płomieniu. Znowu płomień, prawda? Ale to nie o taki płomień tutaj chodzi. poślij Łazarza. To jest też pewna specyfika. Żydzi zrozumieli, dopatrzyli się, to jest bardzo sprytny naród, niesamowitą inteligencją obdarzony, i którzy zrozumieli, że chrześcijanom zaczyna się dobrze powodzić, wieść, że właściwie wszystko to, co chrześcijaństwo, to to idzie do przodu, a to, co oni, to oni podupadają. I stąd też Żydzi nieraz od chrześcijan spodziewali się tego palca umoczonego w wodzie, aby ulżyć ich cierpieniom. Pamiętamy taki obraz, kiedy po operacji, to nie wolno mu wypić, ale wolno mu zwilżyć usta, żeby ulżyć jego gorączce, czy tam pragnieniu, spiekocie warg. I oni też tak chcieli od tych chrześcijan uzyskać chociaż trochę, o, parafrazując słowa Pana Jezusa, szklanka zimnej wody, chociaż tamta szklanka jest użyta w innym znaczeniu. Ale ten fakt, że oni chcą jeszcze, dowodzi, że nadal pozostają ożywionymi. I tutaj historia nie ma powtórzenia. Tylko Żydzi jako naród pozostali wyobcowanymi z wszystkich narodów. Tylko oni jedyni jako naród potrafili zachować własną kulturę, język, jako niepowtarzalny przypadek pomimo takiego straszliwego rozproszenia i cierpień. To jest, pozostaje historia nie do powtórzenia z jakimkolwiek innym narodem. Wszystkie inne narody znikały i nie wracały, a Żydzi dalej pozostali łącznie z kulturą, ubiorami, językiem i własnymi przekazywanymi ustnie czy pisemnie tradycjami religijnymi przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Dopiero syjonizm, co też jest dowodem na dążność, do chęć, pragnienie do odrestaurowania narodu, daje nam obraz, jak oni bardzo jeszcze pozostali mimo wszystko ożywionymi. 25 werset też nam niesie pewne nowe poznanie. Rzekł Abraham, synu, to też nie pozostaje bez znaczenia, bo gdyby mu powiedział, przyjacielu, jak na przykład po coś tu przyszedł, prawda, z innej czy powieści biorąc, to by o tym z innym świadczyło. Ale Abraham zwraca się do bogacza, pomimo że znajduje się on w takim trudnym położeniu, że jest w tym ogniu doświadczeń, cierpień, prześladowań, ale jednak do niego się zwraca synu, a więc nadal pozostają rodowitymi dziećmi Abrahama. Tyle, że na nich przychodzi pewien specjalny okres doświadczeń, który zresztą sami na siebie ściągnęli. 26 werset nam mówi, że między nami a wami jest otchłań wielka, aby jedni do drugich się nie mogli przeprawić, ani ci do was przyjść. Jaka to jest ta otchłań wielka? Między kim a kim? Pomiędzy Kościołem Ewangelii a Żydami jest otchłań wielka. Z jednej strony przeświadczenie, że zbawienie tylko jest właśnie Żydów, a z drugiej, że już nie jest ważny literalny zakon, że jest ważne przymierze, to, co Pan Jezus uczynił, a więc coś innego. Tam to było ważne, ale było tylko symbolem przyszłych, cieniem przyszłych dóbr. Otchłań wielka. Jaka otchłań wielka? Uprzedzenie, pycha, nienawiść ze strony Żydów, objawiająca się od śmierci już Pana Jezusa, kiedy rozpoczęło się prześladowanie naśladowców pańskich, że spowodowało to, że rozproszyli się po całej Judei, że z Jerozolimy musieli uciekać. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 1 werset o tym dowodzi. Zaś ze strony chrześcijańskiego kościoła przeświadczenie, to otchłań uświadomieniem, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Jest to prawda, ale nie upoważniająca do literalnego prześladowania Żydów. Ale do dzisiaj mamy takie odzywki. Do dzisiaj niektórzy chcą być strasznie mądrymi, próbując szykanować członków wyznania mojżeszowego. Do dzisiaj niektórzy bardzo mądrzy w cudzysłowiu próbują w ten sposób okazać swoją wyższość, co wcale niczego nie dowodzi. Wręcz przeciwnie, świadczy o niskości umysłu tych osób. Mamy wspomniane, że ta otchłań wielka, ten sam 26 werset mówi, jest utwierdzona. Dokąd? Do końca wieku Ewangelii. Póki by nie weszła zupełność pogan. Wtedy dopiero się wszystko zmieni, bo wtedy cały Izrael zbawiony będzie jako napisano. 27 werset wspomina nam, że on, czyli ten bogacz, ma pewną następną prośbę. Skoro nie może ten palec się mu objawić, żeby mu ulżyć cierpienia, to ma jeszcze jedną prośbę, żeby wysłał Łazarza do jego braci. Mam 5 braci. Jeden bogacz i 5 jego braci. 2 a 10. Skąd bierzemy to porównanie? Bo praktycznie mówiąc, z wygnania, z rozproszenia w zasadzie wróciły 2 pokolenia. A pozostałe 10 w wyniku pierwotnego rozproszenia pozostało na trwałe w tych narodach, do których zostali rozproszeni. Diaspor. Praktycznie tylko Juda i Benjamin, te 2 pokolenia, wróciły z rozproszenia. A więc w tym bogaczu widzielibyśmy szczególnie losy tych 2 pokoleń. Co to znaczy, że inni nie są winni? Nie. Bo odpowiedź Abrahama o tym świadczy, że jednakowe jest traktowanie tego jednego, jak i tych jego 5 braci, którzy pozostali na stałe rozproszeniu. Bo 29 werset zawiera odpowiedź Abrahama. Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. A jeżeli nie chcą słuchać, to niech będą ponosić konsekwencje takie same, jakie i ty ponosisz teraz podczas twojego prześladowania. A więc jednoznaczność obchodzenia się Pana Boga z całym narodem, zarówno tych 2 pokoleń, jak i pozostałych 10 tych symbolicznych tutaj 5 braci. 30 werset zawiera nam taką jakby wymówkę, albo jakąś jeszcze próbę wynegocjowania pewnego układu przez tego bogacza, ale gdyby kto z umarłych przyszedł, to oni uwierzą. Gdyby kto, no więc kto? No więc zostaje ten Łazarz. Gdyby on przyszedł, czyli figuralnie umarł i pogani, lecz teraz figuralnie żywy, bo został zmieniony na zasadzie chrztu w śmierć Chrystusa, to tak jak w liście do Kolosan, 3 rozdziale, a 1 wersecie mamy wspomniane, jeżeliście powstali z Chrystusem, to tego, co jest w górze, szukajcie. A więc niby umarł, ale faktycznie powstał z Chrystusem z martwych, podobnie jak i Chrystus. Został zbudzony przez moc Bożą. Na tym kończy się ta przepowiedź. I nie mamy więcej tutaj nic wspomniane. Czyli przedstawia nam stan beznadziejności dla bogacza. Zostawiamy w tej przypowieści bogacza w tych mękach, w tym ogniu, w tych prześladowaniach, a Łazarza widzimy cały czas szczęśliwego na łonie Abrahama. Czy jest to stan trwały? Ten stan, pozostawiony tak jak Pan Jezus go zostawił, nie daje żadnej szansy dla Żydów. Ale czy to jest stan beznadziejności? Gdyby tak było, to byłoby to bardzo smutne. Sięgamy do jednego z wielu miejsc, powtarzam, jednego z wielu miejsc, chociażby do proroctwa Jeremiasza, bierzemy pod uwagę 32 rozdział i wersety 37 do 42. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, a więc całe 10, 5 braci, całe 12 pokoleń, 5 braci i tego jednego Łazarza. Zbiorę ich do wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i w wielkim uniesieniu. Sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. 40. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich i dobrze im czynił, na stałą osadę ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy. Gdyż tak mówi Pan, ja sprowadziłem na ten lud całe to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobro, które im zapowiadam. Powtarzam, jest to tylko jedno z wielu miejsc. Pozostaje pytanie, czy już to jest?
Nie.
To jest historia, to jest opis wydarzeń, jak to ma nastąpić. Który z tych momentów już nastąpił? Możemy mówić tak, jak kiedyś pamiętam brat Dymit mówił, że gałąź się jego odradza, wypuszcza liście, ale jeszcze nie ma owoców. To jest dopiero gałąź cywilna, ale nie ma tam jeszcze ducha wiary. To wręcz przeciwnie, jest dużo niewiary, dużo braku zrozumienia i własnego jedynie ufania we własny przemyślunek i własny sposób rozumowania. Dokąd to tak ma trwać? Czy mamy się z tego cieszyć? Brzydko to powiedzieć, ale fakt pozostaje faktem, że im dłużej to jeszcze trwa, to jest jeszcze łaska dla Boga. W momencie, kiedy łaska wróci do Żydów, kończy się wiek Ewangelii, kończy się wybór Kościoła. Drzwi zostaną zamknięte, a więc póki jest teraz czas sposobny, to jest czas łaski, czas zbawienia. Dla nas, którzy skorzystaliśmy, którzy byliśmy również w tym łazarzu zobrazowaniem, który tylko dzięki wielkiej, wspaniałej ofiarze Jezusa Chrystusa przez możliwość chrztu w śmierć Chrystusa zostaliśmy ożywionymi, przez wiarę, przez przypisanie staliśmy się dziećmi Abrahama i możemy w tym stanie szczęśliwości przeżywać. Możemy się z tego wielce cieszyć i radować. Co dla nas pozostaje? Stać się godnymi, aby tak jak ten werset, ten wierszyk wspominał, ta licha łupinka naszej łodzi miotanej falami życia dopłynęła dzięki wielkiej łasce Bożej do celu. Aby ten port, wieczny port szczęśliwości, został przez nas znaleziony i żeby Pan Bóg chciał nas tam w tym porcie przyjąć. Dlatego też, drodzy Panu, życzę Wam, abyśmy ten stan zyskali, abyśmy zwyciężyli, abyśmy dobiegli, byli wiernymi aż do końca i spotkali się wszyscy w wiecznej szczęśliwości, to daj Boże, amen.